ostatni tekst, o którym sobie powiemy, jeżeli chodzi o Pięcioksiąg, w zasadzie ta ostatnia księga, ona domyka ten cały Pięcioksiąg. I chciałbym, żebyśmy na początku zrobili takie pewne tematy trochę z lotu ptaka, bo już sam tekst Powtórzone prawo sugeruje nam, że pewne rzeczy będą na nowo podejmowane. To przede wszystkim będzie wynikało z faktu, że Mojżesz ma świadomość swojego bliskiego końca, ma świadomość tego, że już za chwilę będzie odchodził z tego świata, więc chcę jeszcze raz powtórzyć pewne rzeczy, powtórzyć pewne tematy i na koniec trzy takie teksty, które chciałbym, żebyśmy trochę tak bliżej sobie zrobili i jakoś omówili. Nazwa Księgi Powtórzone Prawo bierze się tak naprawdę z Septuaginty, z tekstu greckiego Deuteronomion, czyli Powtórzone Prawo, drugie prawo. Zobaczcie, że to nam w pewnym sensie sugeruje, że było jakieś pierwsze prawo, ale tak nie do końca jest, prawda? To nie jest tak, że pierwsze cztery księgi to jest jakieś inne, lepsze prawo, a to jest jakieś drugorzędne. Nie, to po prostu jest tak, że Księga Powtórzonego Prawa zabiera pewne powtórzenie, pewne dopełnienie tego wszystkiego, o czym będzie mówił Mojżesz. Po hebrajsku nazwa tej księgi bierze się od pierwszych słów, które w tej księdze padają, Elleha Devarim, czyli oto są słowa. Zwracam uwagę tutaj, te Hadevarim, to jest akurat bardzo ciekawe słowo. W języku hebrajskim to ma bardzo duże znaczenie, bo davar to jest i słowo wypowiedziane, ale ponieważ bardzo często podmiotem mówiącym jest Pan Bóg, to będzie to słowo oznaczające słowo oznaczało również wydarzenie, prawda? Pan Bóg, który wypowiada słowa, wypowiada pewne treści, zobaczcie, automatycznie będzie je stwarzał, będzie je kreował, będzie stwarzał pewne wydarzenia. Więc to oddaje pewną treść tej księgi, prawda? To nie są tylko słowa wypowiedziane jako prawo, nie tylko słowa wypowiedziane jako zapis prawny, ale Panu Bogu przede wszystkim, za pośrednictwem oczywiście Mojżesza będzie to wyrażał, będzie zależało na tym, żeby słowa, które są w Piśmie Świętym, stawały się pewną rzeczywistością, uobecniały się w życiu ludzi, prawda? I to jest, myślę, że też taka ważna wskazówka, która jakoś wynika z tej Księgi Pisma Świętego. I bardzo dużo Księga Powtórzonego Prawa będzie nam mówiła o tym, że prawo czy Słowo Boga nie jest czymś zewnętrznym wobec nas, prawda? Jakąś księgą zapisaną, tylko właśnie to słowo powinno być przyjęte przez człowieka, jak to się pięknie mówi, zinterioryzowane, prawda? Dopiero wtedy, kiedy człowiek przyjmuje to słowo, przemyśli je, zapozna się z tym słowem, prawda? To dopiero później może tym słowem żyć, może tym słowem się dzielić. Idźmy dalej. Kluczowym tematem księgi jest wierność prawu, który Izrael otrzymał przez Mojżesza. Zwróćcie uwagę na taką rzecz. Ta księga będzie o tyle przełomowa, że do tej pory Mojżesz był z nimi. Kiedy pojawiała się jakaś sytuacja krytyczna, o których sobie mówiliśmy, kiedy brakowało im wody, kiedy szemrali, kiedy nie wiedzieli, co, jak zdobyć ziemię świętą i tak dalej, zawsze Mojżesz będzie szedł przed Pana, pytał Pana Boga, co należy robić, i Pan Bóg dawał Mojżeszowi odpowiedź. Od tej księgi Izrael, tak mówiąc obrazowo, przestaje być dzieckiem, którym ktoś inny się zajmuje. Izraelici mają sami wziąć odpowiedzialność za swoje postępowanie. Sami muszą wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. I teraz zwróćcie uwagę, tutaj ta księga nie tylko będzie im przypominała te najważniejsze wydarzenia, ale Mojżeszowi zależy również na tym, żeby mieli pewien punkt odniesienia, żeby Pięcioksiąg stał się dla nich pewnym punktem odniesienia. Takich punktów w Pięcioksięgu mamy bardzo dużo, ale generalnie jeżeli patrzymy tak z lotu ptaka, to mamy tam dwa takie aspekty w Pięcioksięgu. Pierwszy to jest prawo. Prawo będzie miało charakter kazuistyczny, prawda? Czyli Izraelita może sobie przeczytać nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż i tak dalej i dzięki temu wie, jak postępować. Ale zwróćcie uwagę na taką rzecz, że oprócz prawa tam będą też historie poszczególnych ludzi. Tam będzie pewna narracja o najważniejszych postaciach w Izraelu. I co nam to pokazuje? To będą takie przykłady jak dla nas święci, prawda? Czyli Izraelita, czytając historię Mojżesza, czytając historię Abrahama, Izaaka, Jakuba, Józefa, będzie tam szukał pewnych przykładów postępowania, pewnych wzorców postępowania. Więc od tego momentu Mojżesz na końcu księgi umiera, prawda? Ale zostawia im teksty, zostawia im całą wolę Pana Boga. Więc tutaj będzie i w ten sposób też w ostatniej tej księdze jeszcze Mojżesz chce wyjaśnić ewentualne jakieś niedopowiedzenia, ewentualne jakieś wątpliwości. Prawda? Więc tutaj Mojżesz będzie nad tym, że tak powiem, czuwał i to trochę jak testament. I dalej, wyjątkowa relacja Boga i Jego ludu przedstawia się w tekście Księgi Powtórzonego Prawa, została oddana przez zaimki dzierżawcze. Słuchajcie, jeżeli chodzi o zaimki dzierżawcze, to jest coś, czego na język polski nie da się przetłumaczyć, bo nie dałoby się tego czytać. Jest taki śmieszny fragment, który ja zawsze tutaj podaję jako przykład. Tylko żeby mnie nie spalił. Matka jego i ojciec jego urodzili jego i był on synem matki swojej i ojca swojego, tak? To jest myślenie hebrajskie, prawda? Tych sufiksów, tych zaimków takich dzierżawczych jest bardzo dużo. No w sumie to jest absolutnie logiczne, tak? Że jak kobieta rodzi dziecko, no to jest to jej dziecko, to ona je urodziła, ale tam jest po prostu tak to podkreślone. Ale zobaczcie, że w kontekście te zaimki dzierżawcze pokazywały pewną relację. Ta relacja mogła być albo z drugim człowiekiem, prawda? Żona moja, mąż mój, syn mój i tak dalej. Wtedy podkreślano taką ścisłą relację. Albo mogła być pewna relacja z rzeczą, tak? Że coś jest moją własnością. Tutaj w Księdze Powtórzonego Prawa będzie bardzo dużo tych, tak formalnie to się nazywają sufiksy w języku hebrajskim i one będą podkreślały relacje Boga z człowiekiem. Prawda? Pan Bóg w Księdze Powtórzonego Prawa będzie wielokrotnie mówił mój Izrael, mój lud, prawda? Ludzie mi bliscy. W ten sposób ten tekst hebrajski, mówiliśmy już sobie wielokrotnie, że język hebrajski jest po prostu językiem ubogim, tak? Tam nie ma takich emocji, nie ma tych przymiotników, które są w językach nowożytnych. Po prostu no, to jest taki prosty, ubogi język, no więc jakoś tą relację trzeba było podkreślić. Kolejna ważna rzecz, te zaimki będą również podkreślały, tak to się nazywa, pewien ekskluzywny wymiar relacji między człowiekiem a Panem Bogiem. Co to znaczy ekskluzywny? Jeżeli naród jest wybrany, jeżeli to jest mój lud, prawda, to jest pewien wyjątkowy charakter. To później będzie przekuwał w pewnym sensie na nową jakość Pan Jezus, który będzie mówił, jestem posłany do wszystkich, prawda? Najpierw do Izraela, a później Kościół będzie głoszony do wszystkich. Teraz chciałbym, ja to tylko tak powiem w zarysie, ale chciałbym, żebyście mieli tego świadomość. Ja to odkryłem właśnie rok temu, kiedy pracowałem nad książką na temat Filona z Aleksandrii, w Księdze Powtórzonego Prawa mamy ten ekskluzywny wymiar Izraela. Izrael ma wolę Pana Boga, Izrael ma prawo, to jest lud Pana Boga. Natomiast w pierwszym wieku następuje całkowita zmiana tego myślenia i powstają trzy ogromne dzieła, które pokazują pewien uniwersalny wymiar Słowa Bożego i posłania Kościoła. I nie tylko, bo w judaizmie ten nurt też będzie bardzo taki popularny. Pierwszy to jest oczywiście Dzieje Apostolskie. Powszechność Kościoła, prawda? Katolicki, powszechny, skierowany do wszystkich. I w Dziejach Apostolskich widzimy, że Kościół przekracza granice kultur, państw, narodów, wszelkie podziały społeczne, polityczne, ekonomiczne itd. Wszędzie tam, gdzie będą ludzie, którzy chcą przyjąć dobrą nowinę, apostołowie będą im głosili. Drugi aspekt i drugie dzieło to będzie Apokalipsa. Pewien uniwersalny charakter objawienia się potęgi Pana Boga. Bóg, który się na końcu czasów objawia jako Pan świata, niezależnie od tego, czy ludzie wierzą w Niego, czy nie wierzą. I trzeci, pochodzący jakby zbiór dzieł spoza kanonu Pisma Świętego, to będą teksty Filona z Aleksandrii. To jest o tyle ciekawa rzecz, że on mieszkał w diasporze, czyli poza Izraelem, w takim kosmopolitycznym mieście, jakim była Aleksandria. I on w swoich traktatach będzie mówił o tym, że ostatecznie wszyscy przyjmą wolę Pana Boga. Zobaczcie, to już nie będzie ekskluzywizm, a pewien uniwersalizm woli Pana Boga. Więc pierwszy wiek, to działanie Pana Jezusa, to będzie całkowita zmiana. Od takiej małej grupki do takiego uniwersalnego Kościoła i uniwersalnego, powszechnego głoszenia Słowa. Dalej, według przekazu tej księgi Słowa i pouczenia w niej zawarte zostały wypowiedziane przez Mojżesza w Moabie i tutaj użyty czasownik bar oznacza wyjaśnianie, tłumaczenie lub wpajanie treści. Zobaczcie, to myślę, że tutaj jak mamy rodziców, nauczycieli, prawda, to nie trzeba wam o tym mówić, że dziecku często rodzice wielokrotnie pewne rzeczy muszą przypominać, powtarzać, prawda, żeby to gdzieś w pamięci zostało i później, kiedy człowiek staje się już dorosłym, kiedy sam podejmuje decyzję i bierze za nie odpowiedzialność, no to korzysta z tych rad. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, o której warto byłoby tutaj powiedzieć. Nie wiem, czy wcześniej o tym wspominałem, ale chyba nie, bo już czasami mi się tak ze studiami miesza, ale w razie czego to się powtórzy, a to jest bardzo, bardzo istotne. W języku hebrajskim mamy różne tryby rozkazujące. I paradoksalnie ten taki tryb, który my czasami używamy, musisz coś zrobić, prawda, zrób to, idź, to najczęściej używają ludzie, zmuszając innych ludzi do wykonania poleceń. Ale w języku hebrajskim mamy również taki tryb, który jest pewnym zaproszeniem, który jest pewnym takim przewidzeniem negatywnych skutków, prawda? I zobaczcie, że tutaj najprostszy przykład, prawda, kiedy dbając o kogoś mówimy nie dotykaj, prawda, gorącego żelazka czy tam czajnika i tak dalej, to jest taki rozkaz, prawda, nie dotykaj gorącego żelazka, który tak naprawdę oznacza pewną troskę i który oznacza, że inna osoba jest w pewnym sensie doświadczona, starsza, może się już sparzyła, tak, i chce przestrzec drugiego człowieka. I słuchajcie, na przykład cały dekalog jest opisany właśnie w takiej formie, prawda? Nie zabijaj, bo jeżeli to zrobisz, teoretycznie możesz zabić drugiego człowieka, ale wiedz, że jeżeli tego dokonasz, to będą później daleko idące konsekwencje negatywne, prawda? I właśnie kiedy Pan Bóg zwraca się do człowieka, w ogóle w pięciu księgów, w Księdze Powtórzonego Prawa, to jest taki tryb rozkazujący, który tak naprawdę ma go przestrzec, ma go ochronić przed pewnymi negatywnymi skutkami jego postępowania. Więc Mojżesz jeszcze w Moabie na koniec życia stara się ich jeszcze ponownie przekonać do tego prawa Bożego, bo wiemy, że nie zawsze oni trochę tak jak, prawda, dzieci niesforne, nie zawsze go tak przestrzegali w pełni. Tutaj na tle wioski w Teze mamy właśnie ten ekskluzywny wymiar prawa, według którego Izrael ma postępować i wynika z tego wybrania pewne też szczególna rola Izraela, prawda? I zobaczcie, że to będzie relacja ekskluzywna w dwóch kierunkach. Bóg umiłował swój lud, ale z drugiej strony ten sam Bóg oczekuje, że Izraelici nigdy nie będą oddawali czci innym Bogom, prawda? Że to będzie ten ekskluzywny wymiar też Pana Boga, Boga, który będzie Bogiem jedynym. Pamiętamy o tym, że ten grzech bałwochwalstwa wielokrotnie pojawiał się w Pięcioksięgu i to był jeden z takich najsurowszych grzechów, ale też, co ciekawe, jeden z takich grzechów, w który oni najczęściej popadali. Tam w Pięcioksięgu nie ma aż tak dużo mowy o jakimś zabójstwie, cudzołóstwie, innych grzechach, tylko właśnie najczęściej będzie ten grzech cudzołóstwa. Przepraszam, bałwochwalstwa. Tak, bałwochwalstwa. Bo już myślałem o kolejnej rzeczy, więc się... I chciałem wam powiedzieć taką ciekawą rzecz, że w zeszłym roku znaleziono monetę jednego z królów, to były już czasy monarchii, prawda? Więc dużo, dużo później my do tego dojdziemy, to będą księgi dopiero Samuela. I jeszcze wtedy, po wybudowaniu świątyni, oczywiście jednej świątyni dla jednego Boga, prawda? Jeszcze na monetach królewskich znajdują się obrazy obcych bogów. Prawda? Więc widać, że jeszcze w VIII-VII wiek to był jeszcze cały czas problem z bałwochwalstwem. I to nie tylko wśród jakichś tam ludzi, którzy udawali się do wróżek, prawda? Tylko wśród samych monarchów, prawda? Bo to oni bili monety. Gerhard von Rath to jest taki jeden z takich kluczowych biblistów, który zajmował się tymi tematami, uważa, że niewola babilońska, podbicie Izraela i Judy oraz wzięcie króla Jojakima do niewoli powinno być odczytane jako kara Boża za niewierność narodu wybranego wobec prawa. Zobaczcie, to będą czasy dużo późniejsze. My jesteśmy gdzieś, powiedzmy, teraz 1200 przed Chrystusem, prawda? Więc to będzie kilkaset lat później, ale te wydarzenia, o których ufam, że będziemy sobie mówili, pewnie w tym roku już nie, ale może w przyszłym, to będą wydarzenia, które pokażą, że te wyroki i ta wola Pana Boga była tak trwała, że pomimo upływu setek lat, kiedy Izrael okazał się niewierny, to doświadczyli kary, prawda? Oni tam w Babilonie przejdą swoiste nawrócenie, swoiste rekolekcje i w 515 roku wrócą i odnowią kult, prawda? Więc tutaj tylko chciałem pokazać, że rzeczywiście setki lat, setki historii, prawda? Setki lat historii, a Słowo Boże pozostaje niezmienne. Tutaj akurat jako wizualizację, słuchajcie, to jest klasztor Grand Chartres w Alpach francuskich i tam w zasadzie od XIII wieku to niewiele się zmieniło, prawda? Mnisi tak jak żyli mniej więcej w XIII wieku, tak nic się nie zmieniło. Ta stałość rzeczywiście pozostaje. A jeszcze chyba na jednym z kolejnych slajdów będzie kaplica stamtąd. I istotną rolę w interpretacji Księgi Powtórzonego Prawa odegrał niejaki Hans Wolf, uważa on, że księga ta zawiera wzór postępowania, a każdy człowiek, który nie postępuje z zawartymi w niej przepisami, odrzuca wolę Pana Boga. Prawda? Więc zobaczcie, tutaj ci niemieccy uczeni, bo to oni szczególnie tutaj mieli duży wkład, zwracają uwagę na to, że pewne przepisy prawa się zmieniły, czy są już nieaktualne, szczególnie te przepisy dotyczące kultu, prawda? Ale moralność, pewne zasady moralności dekalogu, które zostały zapisane w Pięcioksięgu i wzór postępowania choćby z czasów patriarchów zostaje trwały. Okoliczności nasze zewnętrzne się zmieniają, prawda? A ta wierność prawu pozostaje. Słuchajcie, cztery takie aspekty nawrócenia były istotne dla autora Księgi Powtórzonego Prawa. Po pierwsze, zwrócenie się ku wyłącznej wierze w Jahwę, tak? Czyli tutaj odpada nam wszelkie bałwochwalstwo. Oni do bałwochwalstwa zaliczali też różnego rodzaju wróżby, wyrocznie od pseudoproroków, prawda? Więc tylko wiara w jedynego Boga, słuchanie głosu Boga i wypełnianie nakazów przekazanych przez Mojżesza, to będzie druga rzecz. Nawet kiedy Izrael będzie w diasporze później, nawet kiedy Izrael będzie podzielony, nawet, słuchajcie, kiedy nieprzestrzeganie, za przestrzeganie prawa będzie groziła śmierć w czasach machabejskich, prawda? To oni będą gotowi do tego, żeby bronić prawa. Bywały takie momenty, że na przykład Żydzi woleli popełnić samobójstwo niż złamać szabat. Da? To pokazuje, jak te przepisy prawa były dla nich ważne. Odrzucenie wiary w obcych bogów, to o tym sobie mówiliśmy. I słuchajcie, coś, o czym nie możemy zapomnieć, o czym bardzo dużo mówiliśmy sobie na tych dwóch ostatnich spotkaniach, to jest podjęcie pokuty za złe postępowanie. Zwróćcie uwagę na taką rzecz, że już w czasach Mojżesza przewidziano, że ludzka natura jest słaba, prawda, że czasami grzeszymy, błądzimy, i już wtedy przewidziano te ofiary ze zwierząt, które miały przebłagać za grzech, i później ten dzień pojednania, Jom Kippur, o tym sobie ostatnio też mówiliśmy, prawda? Więc znowu, Księga Powtórzonego Prawa, ona już tu się nie skupia na kulcie, bo kult został omówiony w Księdze Kapłańskiej, w Księdze Liczb, natomiast ona zwraca uwagę, że każdy ma możliwość powrotu do wiary w jedynego Boga. Tekst Księgi Powtórzonego Prawa zawiera również treści, które są w pewnym sensie unikalne dla tego prawa, prawda? Wiemy o tym, że już w czasach starożytnych były inne porządki prawne, tak? Czyli prawo Hammurabiego, tam inne prawa na terenie Mesopotamii, prawda? Więc inne porządki prawne funkcjonowały, ale co było takiego unikalnego? Oczywiście szczególnie bliska relacja Izraela z Bogiem, która ma się wyrażać w miłości. Dalej, przepisy ukazujące szczególną rolę kapłanów i proroków w społeczności. Tu zwracam Wam uwagę, że starożytny Izrael to było państwo teokratyczne. Tak, to Bóg był panem, jakby władcą tego ludu. I do momentu ustanowienia monarchii tak naprawdę Bóg bezpośrednio przez proroków decydował o wszystkim. Później w czasach monarchii ta relacja trochę zostanie zachwiana. Kolejna rzecz to jest duży nacisk na pewną sprawiedliwość społeczną. Ale teraz zwracam uwagę na taką rzecz, że jakby to była sprawiedliwość dotycząca możliwości, tak? Czyli że każdy jest równy przed Panem Bogiem, a jak on postępuje, jak on zabiega o swoje dobra, to jest jego decyzja. To było jakby równowaga pewnych możliwości. I druga rzecz, równość w szanowaniu drugiego człowieka, ponieważ było to głębokie poczucie, że każdy jest dzieckiem Pana Boga. Zwracam uwagę tutaj, to jest zawężone do Izraela, prawda? To Księga Powtórzonego Prawa na innych ludach się w ogóle praktycznie nie skupiała. Dalej, teksty mówiące o roli Boga w podejmowaniu przez ludzi wojna, prawda? Czyli Bóg prowadzi Izraela. O tym będzie bardzo dużo w księgach Jozuego, to jest ta następna księga, o której będziemy mówili. Czasem ludzie będą mieli bardzo małe, skromne środki, ale będzie to poczucie, że Bóg ich prowadzi. Słuchajcie, też często ludzie tak się pytają, jak to możliwe, że Bóg prowadził wojny i tak dalej. Musimy mieć świadomość tego, że w tamtych czasach ludzie uważali, że wszystko, co się dzieje w historii Izraela, pochodzi od Pana Boga. Po prostu wszystko. Oni wszystko podporządkowywali pod wolę Pana Boga. I dalej przepisy określające funkcjonowanie urzędu królewskiego. Prawda? To, o czym sobie mówiliśmy. Król będzie również, kiedy będzie monarchia, będzie podlegał pod Pana Boga. Zupełnie inna sytuacja. Zupełnie inna sytuacja będzie na przykład w Egipcie. Prawda? Faraonowie będą tak naprawdę uosobieniem bóstwa i Boga Re. Jest taki człowiek w Babilonii, był mi się bardzo podoba ten tytuł. On sobie przyjął taki skromny tytuł władcy czterech stron świata. Prawda? Wszystko moje. Więc później się przekonał jednak, że nie wszystko, bo ktoś mu się tam postawił, ale właśnie taki skromny tytuł sobie wziął. To szczególnie ci władcy Babilonii, Asyrii, później Persji. To były potężne państwa starożytne, więc oni rzeczywiście mogli sobie na to pozwolić. Prawda? Persja no to była potęga też ekonomiczna, militarna, ale to nie na dziś. Jak dojdziemy do czasów perskich, mam nadzieję, to sobie o tym powiemy, bo naprawdę myślę, że dzisiaj niejedna wspólnota państw naprawdę mogłaby się uczyć tej organizacji starożytnej i administracji i systemu dróg. To funkcjonowało w sposób genialny. I dalej, regulacje określające, iż kult jedynego Boga może odbywać się tylko w jednej świątyni Izraela. To będzie też bardzo istotne. Wszelkie państwa ościenne to będzie wielobóstwo, tak? Wielobóstwo, tutaj absolutnie jeden Bóg. Dalej, w Księdze Powtórzonego Prawa pojawia się takie słówko Natan. Słuchajcie, to jest o tyle ciekawe słówko, że każdy, kto się uczy języka hebrajskiego, to jest drugi czasownik, który poznaje. I to jest najbardziej nieregularny czasownik, może nie najbardziej, ale jeden z najbardziej nieregularnych czasowników w języku hebrajskim. I zawsze każdy, kto się uczy hebrajskiego, to się zastanawia, jakby dlaczego takie nieregularne słowo jest od razu na samym początku. A to jest jedno z kluczowych słów, które się pojawia w Starym Testamencie. Ono oznacza dawać. I okazuje się, że Pan Bóg non-stop coś daje człowiekowi. To będzie ziemia, to będzie błogosławieństwo, to będzie potomstwo, to będą plony, prawda? Non-stop Pan Bóg będzie coś dawał. Dlatego to słówko jest tak ważne, Natan. Swoją drogą to też jest imię własne, prawda? Ale to zostawmy. Ono pochodzi po prostu od tego czasownika. Natomiast Pan Bóg będzie tym, który nieustannie będzie obdarowywał Izrael, i to obdarowywanie również będzie wynikało po prostu z błogosławieństwa. Kolejna rzecz, o której warto byłoby powiedzieć też na takie zakończenie pięcioksięgu, zwróćcie uwagę, i to, o tym nie można zapominać, przykazania Starego Testamentu były przykazaniami bardzo obciążającymi dla człowieka. Prawda? Nawet jeżeli sobie pomyślimy, wiemy, że oni nie byli w stanie tych pielgrzymek odbywać, ale przynajmniej teoretycznie, jeżeli sobie pomyślimy, nawet w dzisiejszych czasach trzykrotna pielgrzymka do Ziemi Świętej, no to to jest obciążenie i finansowe, i czasowe, prawda? Jeszcze w tamtych czasach, prawda? Dalej te ofiary, to przestrzeganie prawa, to było prawo bardzo wymagające. To było prawo, które stawiało Izraelitom naprawdę wysoko poprzeczkę. Prawda? Później, kiedy jeszcze do tego zostanie dołożona cała tradycja związana z Talmudem, czyli tą tradycją niepisaną, tą tradycją ustną, to okaże się, że nikt w ogóle nie będzie w stanie nawet w znikomej części tego prawa przestrzegać, prawda? Dlatego Jezus tak się denerwował na tych faryzeuszy. Izrael ma spisać wszystko, co usłyszał od Mojżesza dla kolejnych pokoleń, czyli również dla nas. Prawda? Więc oni to, że tak powiem, spisali. No jest mało prawdopodobne, żeby Mojżesz spisał wszystko, no bo jest tam opisana również jego śmierć. Prawda? Więc to jest potrzeba było kogoś, kto to również spisze. Dalej, ono ma przypominać ludowi o te wszystkie polecenia, ten głos Pana Boga, o tym już sobie mówiliśmy. I teraz zobaczcie, bardzo istotna rzecz, która na koniec, że tak powiem, jest taką kropką nad i, o której mówi nam Pismo Święte, przestrzeganie prawa powinno być poprzedzone pewną interioryzacją woli Pana Boga i ma być przyjęte sercem i duszą, prawda? Sercem i duszą ma być przyjęte i dopiero wtedy może być wypełniane. I to jest bardzo istotna rzecz. Przypominam, że serce oznacza te wszystkie procesy, z którymi my utożsamiamy mózg, prawda? Czyli wola, chcenie, myślenie, pewna analiza, prawda? To wszystko, z czym my łączymy dzisiaj mózg, to oni to utożsamiali z sercem, prawda? Dusza to jest coś, co utrzymuje nas w relacji z Panem Bogiem. To jest to życie takie nadprzyrodzone. A tutaj właśnie jako zdjęcie jedno z najbardziej niedostępnych miejsc na świecie, czyli w Wielkiej Kartuzji, kaplica w samym środku, mnisi tam praktycznie przez całą dobę się modlą. Gdyby ktoś kiedyś miał wolne 2-3 godziny, polecam taki film Wielka Cisza. Właśnie to jest o Wielkiej Kartuzji. To jest też takie niesamowite, bo oni, kiedy idą do zakonu, to tylko jako taką ciekawostkę, ale też myślę, że pewna ilustracja tego, o czym mówimy, taka bardzo radykalna no, ilustracja. Oni, słuchajcie, kiedy wstępują do zakonu, to jest odprawiana msza pogrzebowa. Ludzie, którzy umierają dla tego świata, ale fenomenalne jest to, że oni modlą się nieustannie za cały świat, prawda? Czyli tam ja akurat byłem, krótkie modlitwy to były od północy do drugiej w nocy, to takie tam codzienne, nie? A czasami takie świąteczne to na przykład od północy do czwartej rano i śpią też w dwóch turach, tak? Przed modlitwami i po modlitwach nieustannie czuwają, prawda? Więc to jest też ciekawa taka rzecz. Oni właśnie modlą się za każdego człowieka na świecie. Taką mają misję. A swoją drogą to wszyscy dorośli, to też najlepszy francuski likier Chartres, to jest właśnie od nich. To nie jest alkohol, bo to jest, oni mówią, to lekarstwo. 130 ziół, oni w ogóle mówią, to nie alkohol, to lekarstwo. Także gdyby ktoś grypę miał, to tak. Bo oni to stworzyli, jak ludzie się w Alpach im gubili, to trzeba było gościa szybko reanimować, kiedy nie było antybiotyków, to właśnie wymyślili. Niesamowita sprawa. Oni 70 posiłków w ciągu roku, tylko wspólnych, tak to jedzą w swoich celach. Wegetarianie, prawda, na zimę trzeba sobie nazbierać opału, marchewek, ogórków i trzeba po prostu przeżyć. Tam był Polak, ale kilka lat temu niestety zmarł brat Paweł. Także ci taka ciekawa rzecz, to taka enklawa na świecie, ale tak tylko w ramach takiej ciekawostki. Słucham?
Zmarł po raz drugi, znaczy.
Zmarł po raz drugi, zmarł realny, tak. Także w Kartuzi. Dobrze, idźmy dalej. Jeszcze słuchajcie, kilka takich slajdów, trzy czy cztery slajdy jeszcze takie, żebyśmy się przyjrzeli tekstowi. Księga Powtórzonego Prawa od 30 rozdział. Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twoich możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, zobaczcie, niebiosa niedostępna rzeczywistość dla człowieka. I przyniesie nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je, i nie jest za morzem. Żydzi, pamiętamy, naród wybrany to był lud ziemi, prawda? Więc morze było w tej perspektywie takiej ludzkiej jakąś pewną niedostępną odległością, prawda? I któż z nas się tam uda za to morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je. I teraz słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie, to nie jest zewnętrzna księga, prawda? W twoich ustach, w twoim sercu, abyś mógł je wypełniać. Święty Paweł w liście do Rzymian wykorzysta to i powie, że jedyną osobą, która była w stanie przynieść prawo i sprawić, abyśmy mogli je przestrzegać, jest Jezus Chrystus, prawda? Więc on daje odpowiedź tutaj autorowi Księgi Powtórzonego Prawa. I słuchajcie, bardzo mocny tekst, to jest Powtórzone Prawo 30:15, kiedy Mojżesz zwraca się do ludu. Tak naprawdę chce pokazać ludowi, że ma lud dwie drogi. Ja to mówię świętość albo, prawda, potępienie. Nie ma nic po środku. Patrz, kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana Boga Twego i chodzić Twoimi drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa, nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan Bóg Twój będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli serce Twoje odwrócisz i nie usłuchasz i zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym Bogom, służył im, oświadczam Wam dzisiaj, że na pewno zginiecie niedługo, zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść po przejściu Jordanu. Prawda? Mojżesz umiera. On już nie ma czasu na długie mowy. I mówi Izraelowi, macie dwie drogi, wybierajcie. Prawda? Bardzo mocne, piękne słowa. I słuchajcie, na koniec, tak z pewnym przymrużeniem oka za Bruno Forte. Słuchajcie, Bruno Forte, ponieważ ten 34 rozdział mówi o wejściu Mojżesza na górę, Nebo, i Mojżesz tam umiera. I słuchajcie, Bruno Forte kiedyś głosił rekolekcję dla kurii rzymskiej, dla papieża jeszcze Jana Pawła II, dla kardynałów. I on podczas tych rekolekcji pozwolił sobie na taki żart, który myślę, że jak przywołam, to będziecie to już długo pamiętali. On mówi tak, że Mojżesz z góry Nebo zobaczył ten piękny, wspaniały, obfity kraj, prawda, który Pan Bóg mu obiecywał, mlekiem i miodem płynący, prawda, i jak to zobaczył, to po prostu umarł na zawał. Tak Bruno Forte się śmiał i mówił, że papież jeszcze przy obiedzie się z tego nabijał. Bo coś w tym jest, prawda? Ta Ziemia Święta, która z jednej strony jest piękna, Talmud tak śmiesznie mówi, że Pan Bóg dał ziemi 10 miar piękna, z czego 9 poszło na Jerozolimę. Polemizowałbym, ale zobaczcie, no, ta ziemia, ona po ludzku nie spełnia tych oczekiwań. Nie? Oni liczyli rzeczywiście na ziemię, która będzie mlekiem i miodem płynąca, bogata, prawda? Jednak okazuje się, że to jest oczywiście pewien wybiórczy, że tak powiem, tendencyjny, trochę tak jak w mediach, prawda? Wybieram pewien kawałek prawdy, bo oczywiście wiemy o tym, że ta Galilea, te tereny nad Jeziorem Galilejskim są dużo bardziej obfite, tam jest dużo więcej zieleni, ale rzeczywiście z góry nebo mniej więcej taki widok zobaczył. I Mojżesz umiera. Słuchajcie, od następnego spotkania omówimy sobie księgę Jozuego, to już powoli będziemy wchodzili do ziemi obiecanej. Jeszcze taka ciekawostka, gdyby mi za tydzień umknęło, to już teraz mówię. Mojżesz będzie nazwany sługą Pana. Nam często sługa się kojarzy, prawda, z kimś takim pogardzanym. Dla nich sługa to jest ktoś, kto reprezentuje kogoś większego, prawda? Dlatego Jozue bardzo często będzie nazywany przyjacielem sługi Pana, czyli przyjacielem Mojżesza. Dziękuję bardzo, przepraszam za obsługę, ale pomodlimy się. Tak, młodzież była włączona do wspólnoty, więc chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech Pan dziękuję.